Tydzień temu mówiliśmy o potrzebie zbudowania silnego, głębokiego fundamentu, jeśli chcemy, jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, rozwijać się i wzrastać. Zobaczyliśmy, że najlepszym fundamentem, najlepszą podstawą w życiu osoby nowonarodzonej, osoby, która kocha Pana Boga, jest Słowo Boże. Przyjrzeliśmy się wyrazom stojącym obok wyrazu Słowo w Piśmie Świętym, które precyzują, czym Boże Słowo jest. I wykazaliśmy, że Słowo Boże jest Słowem Pana, Słowem pochodzącym od Boga. Bóg był inicjatorem i tym, który natchnął i namaścił autorów ksiąg Nowego i Starego Testamentu. Wykazaliśmy, że Słowo to Słowo Chrystusowe o życiu Jezusa, co robił, co mówił, jak nauczał, oraz listy apostolskie zbudowane na nauczaniu Pana Jezusa. To Słowo również mówi nam, że jest ono Słowem łaski, bo to łaska spowodowała, że jesteśmy zbawieni i to jest niczym niezasłużony dar. I każdy wskutek tego Słowa może dostąpić tej łaski, a w niej objawia się miłość Boża. Mówiliśmy o tym, że jest to Słowo prawdy. I gdy chcemy dowiedzieć się prawdy o Panu Bogu, o człowieku, o nas samych, o Kościele i innych rzeczach dotyczących funkcjonowania nas, ludzi, to czytamy Słowo, bo Słowo Boże jest prawdą. Ono jest również Słowem wiary. Gdy je czytamy, to dochodzimy do momentu, w którym możemy stwierdzić, z Bogiem wszystko jest możliwe. Przejdę doświadczenie, przejdę próbę, bo Bóg jest ze mną i On obiecuje w swoim Słowie, że tak będzie. Ono także wyzwala moc. Jest nazwane Słowem mocy. Do tego, aby Bóg mógł zamanifestować się w naszym życiu. Jako Bóg cudów, jako Bóg żywy, realny i prawdziwy. I wreszcie powiedzieliśmy na koniec, że ono jest Słowem pojednania. Przypomina nam o relacji pokoju, jaką mamy z Bogiem wskutek ofiary Pana Jezusa, ale także inspiruje i motywuje nas do wypełnienia nadrzędnej misji, jaką mamy na tej ziemi. Każdy z nas z osobna jako Kościół, aby głosić Słowo pojednania ludziom, którzy jeszcze z Bogiem pojednani nie są. I o tym nie możemy nigdy zapomnieć. Dziś zastanowimy się nad funkcją i rolą Słowa. Pomocne będą porównania, do których Słowo Boże jest przyrównywane. I chciałbym o kilku takich porównań przyjść, podejść, zobaczyć w Bożym Słowie, abyśmy zobaczyli, jaką funkcję, jaką rolę Słowo Boże spełnia w naszym życiu. Dlaczego w Nim powinniśmy trwać? Dlaczego je powinniśmy czytać? Po pierwsze, jest ono jak skalpel i sędzia. Tu jest w Hebrajczyków 4:12 napisane, że ono jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów, szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca człowieka. Ono diagnozuje, ono ocenia nasz stan przed Bogiem, ono ocenia nasz stan duchowy. Ono przenika naszą tożsamość, naszą duszę, nasze uczucia i najbardziej sprawiedliwie osądza, wydaje osąd najdokładniej. Jest jak skalpel w ręku lekarza, który musi oddzielić chorą tkankę od zdrowej, gdy jest coś wycinane. Musi to być bardzo precyzyjne i dobre. Jest jak tu porównanie do tego miecza obosiecznego, który tnie i we właściwy sposób rozdziela wszystko i dociera do najskrytszych miejsc naszej istoty. To Słowo Boże. I gdy je czytamy z otwartym sercem, ono jest jak taki skalpel, jak taki miecz, jak taki sędzia, który penetrując nasze dogłębnie, naszą duszę, nasze serce, diagnozuje stan naszego serca i naszej duszy. Po drugie, ono jest jak ogień. Jeremiasz mówi 23:29. Czy moje słowo, zapytuje Bóg, nie jest jak ogień? Ono ma właściwości ognia. Ono wypala w nas wszystkie zanieczyszczenia, wszelkie domieszki, abyśmy byli szlachetnym, czystym kruszcem, szlachetnym, czystym naczyniem, szlachetnym, czystym narzędziem. Ono oczyszcza nasze życie. W nie patrzymy i widzimy, co robić, a czego nie robić. Ono przeprowadza nas przez te próby życiowe. Hartuje nas. I ono jest jak ogień, który wypala wszystko, co niepotrzebne z naszego życia, z naszego charakteru, z naszej istoty. I dalej Jeremiasz mówi, czyż ono nie jest, po trzecie, jak młot, który kruszy skałę. Przyrównane jest do młota. Uderza w nasze życie, krusząc nasze nawyki, sposoby myślenia, filozofię, światopogląd, wpływy świeckiego myślenia. Ono przychodzi jak taki młot i uderza w naszą głowę i pomaga nam, to co Nowy Testament mówi, w przemianie i odnowieniu naszego umysłu. Mieliśmy pewne warownie, pewne schematy myśleniowe. Uważaliśmy, że tak i tylko tak można postępować. A gdy czytamy Boże Słowo, ono nagle uderza jak młot i burzy wszystko, co dotychczas mieliśmy w naszym życiu, pokazując inne wartości, pokazując inny sposób życia. Co mówiłem przed chwilą? Pokazując wzorce, do jakich powinniśmy dążyć. Więc ono pomaga nam w przemianie i odnowie naszego umysłu, pomaga nam w przestrojeniu się na Boże fale nadawania, żebyśmy wiedzieli, co Bóg chce, czego Bóg od nas oczekuje, jakie są Jego zamiary i plany względem nas. Dlatego często jest jak taki młot, który przychodzi i burzy wszystko, co sobie ułożyliśmy sami. Po czwarte, Słowo Boże jest pochodnią i lampą. Psalm 119, 105 werset mówi: Słowo Twoje jest pochodnią dla moich nóg i światłością moim ścieżką. Ono ukierunkowuje ścieżkę i drogę naszego życia. Jest jak ta lampa, która świeci i zmierzamy do tej lampy, aby dojść do celu. Wiemy jak żyć, wiemy jak postępować, wiemy jak zachowywać się, bo Słowo nam to pokazuje, bo Biblia nas tego uczy. Również jest nazwana pochodnią. Pomaga w dokonywaniu wyborów, w podejmowaniu decyzji, ponieważ rzuca światło na daną sprawę, na daną kwestię, daną sytuację. Gdy modlimy się, gdy prosimy Boga o prowadzenie, Boże, jak mam postąpić, jaką decyzję podjąć, nagle czytamy Słowo i to Słowo rzuca nam światło, w jakim kierunku mamy pójść, jaką decyzję podjąć. Ono ukierunkowuje nas. I z pochodnią jest to, że ono rzuca światło na najbliższy krok, który robimy. I gdy nie zrobisz tego kroku, to nie będziesz wiedział, co dalej. Pochodnia świeci w bardzo ograniczony sposób. I gdy robimy krok, to widzimy, co jest dalej. Gdy robimy następny, to widzimy, co jest jeszcze dalej. A więc jest tutaj ten element zaufania Bożemu Słowu, że wiemy, co Bóg wie i robimy, ufając, że On wie lepiej. Robimy to, co Bóg od nas oczekuje. Mamy daleko w tą latarnię, światło, które świeci, wiemy, do czego zmierzamy, ale idąc, robimy krok po kroku i ta pochodnia rozświeca element, każdy puzzle, jak ja to mówię, naszego życia i składając, mamy cały obraz. Ale musimy robić kroki. Musimy być posłuszni temu Słowu. Dlatego ono rozświetla drogę naszego życia, ukierunkowuje i wskazuje, w którą stronę iść. Po piąte, ono jest także zapalnikiem naszej wiary. Rzymian 10:17 czytamy: wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. To Boże Słowo inspiruje nas do większych pragnień. To ono rozwija w nas większe oczekiwania względem Pana Boga. To ono zapala wiarę, która pozwala nam widzieć Boga w działaniu, która inspiruje nas do tego, że chcemy w taki sposób żyć, aby widzieć realność Boga. Chcemy w taki sposób żyć, aby widzieć, jak nasze modlitwy są wysłuchiwane, jak cuda, znaki mają miejsce. To Słowo Boże nas inspiruje do takiej postawy. Ono zapala naszą wiarę, jak w momencie nowonarodzenia. Ktoś nam powiedział o Jezusie i została wzbudzona wskutek tego słowa wiara. W zeszłym tygodniu bracia Gedeonici opowiadali o tym na bazie swoich osobistych przeżyć. Gdy zaczęli czytać Słowo, to Słowo było iskierką, która zapaliła ich życie dla Boga, wiarę dla Boga, zapragnęli żyć dla Boga. Dlatego jest tak ważne i kluczowe w naszym życiu. Po szóste, Psalm 119, 103 werset mówi, że jest ono jak miód i jak słodycz. O, jak słodkie jest Słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. To jest coś wykwintnego, coś wspaniałego. Ono stanowi dietę, zawiera niezbędne składniki, jest pokarmem dla ducha, jest pokarmem, tak mówi Boże Słowo, ale również jest tym wykwintnym deserem, tym rarytasem. Czasami, gdy czytamy, to delektujemy się tym słowem. Ono jest takie niesamowite. Nieraz czytamy jako zwykły posiłek, a nieraz jest to coś ekstra. Coś takiego, co... Pomyślmy sobie o czymś, co lubimy jeść. Coś, co nam sprawia przyjemność, jakiś słodycz. Cokolwiek to jest. Jakiś kawałek ciasta. Kawałek zaznaczyłem, nie blacha. Kawałek ciasta. Coś, co lubimy najbardziej. I przełóżmy to na to duchowe życie. Psalmista mówi, że Twoje słowo jest tak słodkie jak miód. Więcej mówi, nawet słodsze niż miód dla mnie. To miód był kiedyś takim rarytasem. Czymś super. Dzisiaj mamy dużo różnych fajnych, słodkich rzeczy, aż przesłodkich i za słodkich. Ale gdy o nim pomyślimy, to sprawia nam takie spełnienie. Boże Słowo jest także takim miodem i słodyczą. Czasami, gdy czujemy się źle, to też właśnie tak przychodzi jako taki miód i słodycz do naszego życia. I jakby pokazuje inne wartości, przekierunkowuje nas. Nasze oczy odrywa od sytuacji, w której jesteśmy, zwraca ku Bogu. Po siódme, to słowo jest również eliksirem życia. Jest lekarstwem. Przy powieści Salomona 4,22 o słowach Pana. To są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. To duchowy pokarm, to już powiedzieliśmy przed chwilą. Duchowy pokarm dla odrodzonego, ożywionego ducha człowieka, który się na nowo narodził. Ten duch potrzebuje coś jeść, karmić się czymś i Słowo Boże jest takim dla niego pokarmem. Nim karmimy ducha. Mateusza 4,4 jest napisane. Nie samym chlebem żyje człowiek, to Jezus powiedział, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Także apostołowie, gdy poszli zwiastować, to poszli zwiastować słowa, które darzą życie. Więc Słowo Boże daje życie dla naszego ducha. Dlatego je czytamy, aby nasz duch był odżywiany. Tak jak dbamy, pielęgnujemy swoje ciała poprzez śniadania, obiady, kolacje, przekąski, dbamy o nie, żeby funkcjonowało, tak samo musimy zadbać o naszego ducha, aby mógł we właściwy sposób ożywiony funkcjonować. Ale także jest napisane, że jest lekarstwem. Również jest lekarstwem dla duszy i dla ciała. Ono przynosi ulgę na duszy. Ono koi rany. Ono leczy zranienia. Ono uzdrawia z chorób. Ono rehabilituje po przejściach. Ono wzmacnia. Ono uśmierza ból. To jest rola i funkcja Słowa Bożego w naszym życiu. Jest najlepszym lekarstwem. Dlatego warto do niego sięgać i je czytać z otwartym sercem. I po ósme, ostatnie, jest także naszą bronią do walki. Efezjan 6,17. Paweł tam mówi o całej zbroi Bożej, ale między innymi wymienia element miecza i mówi: weźcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Weźcie miecz, a w tym duchowym znaczeniu ten miecz to wasze słowo, Słowo Boże, które czytacie. Ono pozwala nam walczyć z wrogiem, że nie jesteśmy bezbronni. Kiedy on przychodzi i atakuje, chce zniszczyć nasze życie, to my mamy broń. My możemy sięgnąć po miecz i tym mieczem atakować nieprzyjaciela, zadawać ciosy. A gdy zadajemy ciosy wrogowi, to mówimy: napisane. Tak jak Jezus. Jezus, gdy w pokuszeniu był, przebywając na pustyni, to 3 razy powiedział do kuściciela, do diabła: napisane. I to była walka, którą stoczył i ją wygrał. Napisane. A więc fechtując, zadając cios, mówimy: napisane jest to i to. Przychodzi diabeł i mówi do twojego serca: Bóg cię już więcej nie kocha. Zdradziłaś go, postąpiłaś źle, zachowałeś się źle, nie masz szans. Ja wyciągam miecz i mówię: ale napisane jest, że miłość Boża trwa na wieki. A więc napisane jest. A więc przeciwdziałam atakowi diabła. przychodzi do mnie i mówi: nic nie jesteś wart, jesteś nikim. A ja wyciągam miecz i mówię: napisane jest, że jestem narodem świętym, rodem wybranym, dzieckiem Bożym, królewskim kapłaństwem. Jestem więcej wart niż wiele wróbli. Jestem wartościowy w oczach Bożych. Bo tak mówi Boże Słowo. Więc napisane jest. Reaguję, walcząc Słowem Bożym. Gdy diabeł przychodzi i mówi: nie masz nic, jesteś biedakiem, co ty możesz? Ja znowu wyciągam miecz i mówię: napisane jest, że w Chrystusie zostałem ubogacony wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jestem kimś w oczach Bożych. Jestem kimś i mam dużo, mam dziedzictwo. Mam spuściznę, którą Jezus mi zostawił. Mam spadek duchowy, który Jezus mi zostawił. Dlatego mówię: napisane jest. Reaguję, walcząc mieczem, a tym mieczem jest Słowo Boże. Dlatego warto je czytać. Warto w nim trwać. Warto wiedzieć, co jest napisane, aby gdy przychodzi atak, byśmy mieli broń, którą atakujemy przeciwnika. Zadajemy mu kłam. Tak jak zrobił to Jezus. Napisane. Jak czytać Słowo Boże, aby miało wpływ na nasze życie? Bo rozumiemy, że nie chodzi nam tylko o literalne przeczytanie, jak poranną gazetę, którą czytamy, lub jakąś tam inną, jakiś magazyn, czy jakąś tam publikację. Jak czytać? Po pierwsze, czytaj regularnie i systematycznie. Piąta Księga Mojżeszowa, 17-19, tam jest skierowane słowo i mówi ono tak: i będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, po to, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszelkich słów tego prawa i spełnienia wszystkich przepisów. Będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia. A więc gdy się na nowo narodziłeś, gdy stałeś się dzieckiem Bożym, to Bóg chce, abyś przez dalsze resztę dni swojego życia czytał Słowo. Przez każdy dzień swojego życia, które Bóg ci daruje, abyś czytał Słowo. Codziennie sięgaj po Słowo Boże. Codziennie je otwieraj i czytaj. Czytaj księgę po księdze. Regularnie, systematycznie. Miej plan przeczytania. Załóż sobie, że chcę, czy przez rok, czy przez dwa, przeczytać całą Biblię. Aby wiedzieć, co jest w niej napisane. I niektóre rzeczy zrozumiesz od razu, niektóre nie będziesz rozumiał, niektóre Pan Bóg ci objawi i będziesz je rozumiał. Ale czytaj Słowo regularnie. Czytaj je codziennie. Systematycznie. Nie czytajmy na chybił trafił. Dzisiaj, co Panie Boże chcesz dla mnie? I otwierasz byle gdzie. To nie jest regularne czytanie. Tak uczeń się nie uczy. Wyobraźmy sobie ucznia, Filip. Gdzie tam Filip? Filip jest i mówi: a, co tam z chemii, mam naukę, zobaczę, czego się dzisiaj będę uczył. Sobie otworzył, gdzie chce, podręcznik z chemii. Poszedł do szkoły, pani go pyta: przepraszam, proszę pani, ja wczoraj uczyłem się nie tego tematu, ja się innego uczyłem. Proszę mnie z tego przepytać. Dostałby, wiecie co? Kiedyś dwóje, dzisiaj jedynkę, tak? To jest normalne, bo ona dyktuje co. I Słowo Boże dla nas jest także po to, żebyśmy je czytali regularnie, systematycznie, księga po księdze. Abyśmy je czytali regularnie. Po drugie, jeżeli czytamy Słowo Boże i chcemy, żeby miało wpływ na nasze życie, to czytamy z głęboką analizą. Studiujemy to Słowo. Dzieje apostolskie 17-11 jest charakterystyka pewnych ludzi, którzy przyjęli Ewangelię. Jest napisane: przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. Badali, studiowali, analizowali. Dlatego pomocnym jest czytanie na przykład tematyczne. Czytamy wersety, słowa, fragmenty, które mówią na przykład o Bogu. I poznajemy Boga, uczymy się, patrzymy na różne aspekty Jego imiona, które są wymienione w Biblii, Jego cechy charakteru, Jego sposoby działania. I to nam pokazuje, jakim jest Bóg. Mamy pełny obraz Pana Boga. Czy czytamy na temat miłości? Analizujemy, wyszukujemy fragmenty, które mówią na temat miłości. Teraz w dobie internetu, konkordacji, tego wszystkiego, klikniemy tylko słowo miłość i wyskakuje masę wersetów z tymi. Możemy sobie te wersety studiować, po prostu analizować, o co w tym wszystkim chodzi. Czy o Duchu Świętym, czy o życiu w świętości, życiu w przebaczeniu, w wierze. Na czym polega Boże uzdrowienie? O co chodzi, gdy Bóg mówi o wzroście duchowym? A więc możemy tematycznie czytać Boże Słowo. Możemy używać różnych tłumaczeń Pisma Świętego. Już mamy kilkanaście w zasadzie w języku polskim różnych tłumaczeń i możemy je czytać, analizować, pogłębiać wiedzę. Dobrze mieć otwarte 2-3 fragmenty z innych tłumaczeń, po to, żeby zobaczyć, jak to jest oddane, a więc analizować, studiować, głębiej sięgać niż tylko dosłowne przeczytanie. Po trzecie, współpracuj ze Słowem. Jakub 1,25 mówi, że kto wejrzał doskonały zakon wolności, trwa w nim, codziennie, systematycznie, z głęboką analizą czyta, to nie jest słucharzem, który zapomina, lecz wykonawcą i obiecuje, Bóg ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Współpracuj ze Słowem. Stosuj w życiu. Nauczone prawdy stosuj w życiu. Wypełniaj, wykonuj, realizuj. Gdy jakiś temat czytasz, dochodzisz do momentu, gdzie Piotr na przykład zapytuje Jezusa: Mistrzu, czy aż 7 razy mam przebaczyć komuś, jeżeli ktoś mi coś złego zrobi? A Jezus mówi: Piotrze, nie 7, ale 77, i pokazuje zasadę przebaczenia. I ja mogę teraz zastanowić się, co to słowo mówi do mnie na temat przebaczenia. Zastanawiam się nad swoim życiem, bo jestem bardzo praktyczny, gdy to czytam. Czy mam problem z nieprzebaczeniem? Zadaję sobie pytanie. Czy są osoby, do których żyję urazę, niechęć, żal, antypatię? Więc zadaję sobie bardzo konkretne pytania po to, żeby temat przebaczenia przeanalizować, aby być wykonawcą słowa. Jeżeli przychodzą mi na myśl takie osoby, biorę sobie kartkę i piszę: Weronika, Piotruś, Baryla lepiej nie. Rozumiecie? I wypisuję sobie takie osoby, które gdzieś tam czuję coś do nich nie tak. Zastanawiam się, dlaczego tak się stało w moim życiu. Dlaczego one tak na mnie działają? Co się wydarzyło? Potem mówię, a co Biblia mówi na ten temat? Odnośnie mnie, nie tych osób, bo one mnie nie interesują. Co ja mam zrobić? Boże Słowo mówi: przebacz, utrzymuj relacje pokoju, błogosław i tak dalej. Czytam te fragmenty i jestem praktyczny, a więc pozbywam się tego uczucia nieprzebaczenia poprzez przeciwdziałanie, do którego zachęca mnie Biblia. Modlę się o tą osobę, błogosławię ją, życzę jej dobrze, bo tak mówi Boże Słowo. I wtedy, gdy to robię, moje nastawienie do takiej osoby zaczyna się zmieniać. Zaczynam inaczej patrzeć na nią. Ona wcale już nie jest taka zła. Nagle zauważam, że ona jest nawet fajna. I miała rację, że tak mi odpowiedziała, bo to ja się brednie zachowałem. Rozumiecie? Zaczyna się cała sytuacja zmieniać. Kiedy jestem praktykiem Słowa Bożego, kiedy jestem wykonawcą Słowa Bożego. Później szukam sposobności, by naprawić tę relację, czy nawiązać ponownie tę relację, aby wszystko zgodnie z Bożym Słowem, abym nie był słuchaczem, który okłamuje samego siebie, ale żebym był wykonawcą Bożego Słowa. I tak w każdym innym temacie, który moglibyśmy analizować, Bóg nam wkładzie, abyśmy odpowiedzieli sobie. Boże Słowo mówi: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. I zastanawiam się, kim jestem. Czy jestem biorcą, czy dawcą? Analizuję swoje życie. Patrzę, jakie mam talenty, obdarowania, jakie mam zdolności, jakie mam finanse, bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać. Zadaję sobie pytanie, jak to wykorzystuję, co Bóg mi dał. Czy patrzę na innych, czy zauważam innych w potrzebie, czy jestem odpowiedzialny za swoją rodzinę, czy jestem odpowiedzialny za wspólnotę, w której jestem. Co Biblia na ten temat mówi, co mam zrobić? Biblia mówi: bądź aktywny. Wykorzystuj talenty, wykorzystuj obdarowania, wykorzystuj swój czas, błogosław innych, pomagaj innych, trosz się o innych, a więc to mi odpowiada Boże Słowo. I co ja z tym zrobię, jak zareaguję? Czy jestem gotowy, aby służyć innym ludziom? Czy jestem gotowy, aby wspierać innych? Czy jestem gotowy, aby wspierać wspólnotę, kościół, w którym jestem? Patrzę szczerze, w głębie. I kiedy popatrzę szczerze, to ten skalpel zaczyna operować. Pokazuje mi moją postawę, jaki jestem. Jaką mam postawę? Czy jestem biorcą, czy dawcą? Czy jestem tym, który ubłogosławia i wzmacnia Kościół, czy raczej tym, który ciągle oczekuje i bierze? Jeżeli mam problem, zaczynam się w tej sprawie modlić. Jeżeli mam problem z zaufaniem Bogu, mówię: Boże, jeżeli dam na Kościół jakieś pieniądze, to nie starczy mi. Zaczynam się modlić o to. Zacznij od mniejszych kwot. Ale ustaw sobie coś. Tym wyznacznikiem dobrym, biblijnym jest 10% przychodów. Wiemy o tym, bo Przysłowo mówi nam o tym. Jeżeli nie masz wiary na to, zacznij od mniejszej kwoty, ale bądź regularny, systematyczny. Ucz się zaufania. Daj siebie coś. Nie tłumacz się, bo ja mam po to, tylko podejdź i bardzo praktyczny sposób do słowa. Szukaj możliwości, gdzie możesz wesprzeć. Mamy misję, którą utrzymujemy w Ugandzie, czy na inne cele misyjne możesz, a więc uczymy się dawania. Bo Boże Słowo mówi, że jest to bardziej błogosławioną rzeczą. Bo Bóg jest tym, który daje. Ja chcę go naśladować. A więc szukam możliwości pomocy innym, wykorzystania moich zdolności, talentów, aby im pomóc, aby ich wesprzeć, aby być dla innych błogosławieństwem. I tak z każdym innym tematem. To jest praktyczne chrześcijaństwo. To nie jest wiedza, którą mamy tutaj, możemy sobie zastrzelać cytatami, co my o Biblii nie wiemy, ale jak żyjemy. Jak żyjemy na co dzień? Czy to słowo jest dla nas wyznacznikiem? Czy jesteśmy tylko słuchaczami, którzy oszukują samych siebie i tłumaczą sobie, że to nie działa w moim przypadku, to nie dla mnie, to tylko dla innych? Boże Słowo mówi: bądź wykonawcą słowa. Bądź wykonawcą. Wtedy Bóg obiecuje: będę twoje życie błogosławił. Po czwarte, rozmyślaj nad Bożym Słowem i dziel się z innymi, rozmawiaj o tym. Jozue 1,8. Bóg daje nakaz Jozuemu: niech nie oddala się księga tego zakonu od twoich, zauważcie, od twoich ust. Ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Znowu obietnica błogosławieństwa, kiedy jesteśmy posłuszni. Niech księga tego zakonu nie oddala się od twoich ust, ale o niej rozmyślaj. I to słowo, które tutaj jest użyte, rozmyślaj, to znaczy cicho mów do siebie. Mów pod nosem, hallach, słowo hebrajskie. Tak jak nieraz do siebie mówimy różne rzeczy. Coś robimy, czasami się wyspiemy sami sobie, coś tam o sobie źle powiemy, czasami się dowartościujemy. Różnie robimy. I gdy czytamy Boże Słowo, gdy odkładamy już Biblię, mamy cały dzień, jeżeli nie czytamy rano, i możemy się zastanowić: Boże, co ty chcesz powiedzieć mi przez ten werset? I ja sobie jadę samochodem i się zastanawiam. Pod nosem, sam z sobą rozmawiam o tym. Jakie ma zastosowanie to w moim życiu? Czy jestem hojny, czy daję, czy raczej jestem skąpy, chciwy? Czy przebaczyłem, czy nie? Z czym się muszę? A więc myślę o tym. Sam ze sobą rozmawiam, analizuję, rozmyślam nad tym słowem, aby je w praktyczny sposób przełożyć na moje życie. Także, jeżeli czegoś nie rozumiem lub chcę się z kimś podzielić, mamy środowisko naszych rodzin, mamy bliskich, mamy braci, siostry w Chrystusie, z którymi możemy się spotkać, otworzyć swoje domy, spotkać na kawie, porozmawiać o wielu rzeczach, ale także o tym, co przeżywamy, co czytamy, co nas poruszyło, co nas zmotywowało, co nas zachęciło, aby być błogosławieństwem dla innych. Rozmawiaj o słowie, które czytasz, analizuj je, bądź wykonawcą, niech ono przenika ciebie w całości. Dlatego rozmyślaj nad słowem, dziel się z innymi to, co przeżywasz, co Bóg do ciebie mówi lub czego nie rozumiesz, a inni mogą być dla ciebie także błogosławieństwem. I po piąte, zapamiętuj wersety ważne i kluczowe, którymi Bóg do ciebie przemówił. Psalm 119, 11 werset. W sercu swoim przemówię słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. To jest w kontekście życia w bojaźni Bożej, ale to słowo przechowywać oznacza człowieka, który jest na pustyni i ma mało wody i musi o tę baniak, butelkę, pojemnik wody zadbać. Myślicie, że jak on będzie o to dbał? Niedbale będzie dbał? Gdzieś tam rzuci, nie dokręci, a co tam wyleje się, nie przeszkadza? Nie. On bardzo się będzie o to troszczył. Żeby ani kropla na tej pustyni gdzieś się nie rozlała niepotrzebnie. I tak mamy przemawiać Słowo Boże. To jest porównanie, też kiedyś ktoś to porównał, jakbyśmy trzymali coś cennego w ręku. Coś bardzo wartościowego. kosztownego. To nie nieśliśmy tego jak zwykłą szklankę, tylko byśmy zadbali o to, żeby nie upuścić, żeby położyć odpowiednio, żeby nam nie spadło. Patrzymy pod nogi i idziemy. Niektórzy tak idą, nalają za dużo kawy czy herbaty. Nie? I patrzą na to. Pokoń się ma patrzeć prosto i patrzeć tak. Wtedy nie rozlejesz. Pomyć. A więc dbamy o to i uczymy się. Bóg do mnie przemawia Słowem Bożym. Ja się je uczę. Zauważcie. Jezus nie powiedział do diabła: diable, gdzieś tam jest coś napisane. Nie powiem, poczekaj chwilę, polecę, pozwolę i ci zaraz przyjdę i przeczytam, co tam jest napisane. I szukamy, wertujemy, a nie wiem, gdzie to jest napisane. Jezus dokładnie wiedział, co odpowiedzieć diabłu. Bo on uczył się Słowa Bożego. Jako mały chłopak każdy Żyd miał obowiązek uczyć się Pisma Świętego na pamięć. I to jest bardzo ważne. To jest pomocne nam. Pomocne nam w naszej modlitwie. Gdy rozmawiamy z Bogiem, powołujemy się na Boże obietnice. Aby się na nie powołać, je trzeba znać. Więc ja cytuję przed Bogiem: Boże, ja wierzę, że cała moja rodzina będzie zbawiona, bo Twoje Słowo mówi. Co mówi? Uwierz Pana Jezusa, a będzie zbawiony Ty i Twój dom. Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Ja cytuję to, co Bóg mówi. Powołuje się na obietnicę. Gdy przychodzi konfrontacja z diabłem, używam tego miecza i tu już przykład sobie dawaliśmy, bo znam Słowo, bo je znam, dlatego je mogę zacytować, powiedzieć, wypowiedzieć jako moc Bożą z moich ust, w mocy Ducha Świętego. Ono jest potrzebne w naszych rozmowach, gdy rozmawiamy, gdy sobie radzimy pewne rzeczy, to po to, żeby sobie pomóc, to muszę wiedzieć, gdzie to jest napisane, co tam jest napisane, aby komuś pomóc. Ono jest potrzebne, gdy rozmawiamy z osobami zainteresowanymi Ewangelią i Panem Bogiem. Jeżeli nie mamy pod ręką Biblii, Bożego Słowa, to cytujemy pewne rzeczy, mówimy, że tak jest napisane. A jeżeli ktoś powie: pokaż mi to, albo następnym razem przynieść, bo chcę sprawdzić, czy tak się, że trzymają, to super. Przynosimy Biblię i otwieramy i mówimy: zobacz, tu i tu, to ci mówiłem, jest tak napisane. Dlatego musimy uczyć się Bożego Słowa. Przechowywać w sercu jak skarb, jak ta woda, jak to cenne, kosztowne waza czy cokolwiek, naczynie. Bo to jest pomocne dla naszego życia. Bo to jest przydatne dla naszego życia. Stąd ważność trwania w Słowie Bożym. I na koniec przypomnienie celu. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne nie dla Pana Boga, nie dla innych ludzi, ale dla mnie osobiście. Gdy je czytam, ono jest pożyteczne dla mnie. Dla mnie w jakim celu? Abym się uczył, abym wykrywał błędy, abym analizując swoje życie dążył do poprawy, aby Bóg mógł mnie wychowywać jako swoje dziecko. Aby ten nadrzędny cel, 17 werset, aby jako człowiek Boży, dziecko Boże, był dorosły, dojrzały, z jak najmniejszymi błędami, przygotowany do dzieła, które Pan Bóg ma dla mnie. Po to mamy Słowo Boże. My nie czytamy dla Pana Boga, my nie czytamy dla innych ludzi, ale czytamy je dla siebie samych. Jesteśmy jak krowy, które nie mówią tak: najem się trawy, bo wieczorem przyjdzie i mnie wydoi. I inni sobie będą mogli mleko ze mnie wziąć. Nie, krowa je, by się najeść. A mleko jest produktem ubocznym, który jest błogosławieństwem dla innych ludzi. Tak samo my czytamy, aby się najeść. A z tego, co czytamy, co rozumiemy, możemy dzielić się z innymi ludźmi i być błogosławieństwem dla innych ludzi. Ale czytamy dla siebie, aby nakarmić naszego ducha. Aby zjeść, co Pan ma dla nas. Niestety, gdy patrzy się na życie wielu, wielu ludzi wierzących, tak wielu jest słabych, tak wielu nie radzi sobie z prostymi rzeczami, tylko dlatego, że zaniedbali Słowo Boże, nie czytają regularnie i systematycznie Słowa Bożego, nie czytają z analizą, nie studiują, nie zgłębiają tematów, nie współpracują z tym Słowem, zostają na pozycji słuchacza, nie wykonawca, nie rozmyślają, nie dzielą się z innymi ludźmi, nie wymieniają doświadczeniem, nie uczą wersetów, po prostu ich poziom wykształcenia chrześcijańskiego jest mizerny, minimalny, nie powiedzieć, że są analfabetami. I dlatego też ich życie nie może wzrosnąć, bo powiedzieliśmy tydzień temu, trzeba mieć solidny fundament, aby na tym zbudować swoje życie, być błogosławionym w swoim życiu. Tym fundamentem jest Słowo Boże, które zostało spisane, zostawione nam, gdy w nim trwamy, gdy je czytamy. Ono przynosi Boże błogosławieństwo do naszego życia. Dlatego starajmy się, róbmy wszystko, aby trwać w Słowie, aby ono na co dzień było obecne w naszym życiu. Gdy podejdziemy z otwartym sercem, Bóg będzie do nas mówił, będzie nas karmił, będziemy wzrastać i zobaczymy, jak szybko nasze życie wzrośnie, jak będziemy się rozwijać szybko. Tylko dzięki temu, że odpowiednią dietę stosujemy, którą jest Słowo Boże. Trwajmy w Słowie Bożym. Ono jest niesamowite. Jest błogosławieństwem dla każdego, kto po nie sięga. Amen.